Ostatnia sesja przed kolacją. Zbysiu, weź tabletki następnym razem. A fajnie. Najlepsze jest to, że w takich sytuacjach moja żona mi mówi, żebym się otworzył na ludzi. Tego nie kumam w ogóle. Widziałaś go kiedyś? Normalny syndrom po prostu żyjącej istoty. Bronisz się przez nieobliczalnym i większym. Ale mnie nera teraz rypie. Dobrze. Wzięliście tabletki wszyscy? Bo Zbyszek nie wziął. Okej, to siadajcie sobie i lecimy z ostatnią sesją, tak? Dobrze, porozmawiamy na temat pojemności. Dobra, nie mówimy o masie. Mówimy o pojemności, twojej pojemności jako lidera. Dlatego, że każdy z nas ma inną pojemność, ale tą pojemność można zmienić. Powinniśmy zmieniać. Są ludzie, którzy prowadzą duże kościoły i mają bardzo, wczoraj o tym mówiliśmy, mają bardzo dużą pojemność przywództwa i ogarnięcia pewnych rzeczy. Są ludzie, którzy mają mniejszą pojemność i mówiliśmy sobie o tym, że przeciętny kościół w Stanach Zjednoczonych, jest ich tam 320 tysiące, liczy około 80 osób. Co pokazuje, że przeciętna pojemność pastora to jest jakieś 100 osób. To jest jego przeciętna pojemność. I żeby dojść nawet do tych 100 osób, szczególnie w Polsce, to potrzebujesz rozciągać swoje myślenie. Potrzebujesz rozciągać swoje myślenie. Potrzebujesz, wiecie, to jest tak, czasami jest tak, że rozmawiasz z kimś i mówisz, stary, 2 lata temu mówiłeś mi coś innego, że to jest właściwe. No tak. Jak się zmieniasz, to się zmieniają twoje poglądy, zmieniają się twoje opinie, tylko Jezus jest stały. Okay? Pewne rzeczy się zmieniają i to jest absolutnie normalne. Problem jest w tym, jeśli ty myślisz dzisiaj jedną rzecz i to już jest niezmienne, ja nie mówię o doktrynie, ale i to już jest niezmienne, to znaczy, że się zatrzymałeś. Definicja pojemności jest taka. To jest to, jak dużo jesteś w stanie unieść. To jest to, jak dużo jesteś w stanie unieść i jak dużo jesteś w stanie wyprodukować. Jak dużo jesteś w stanie unieść i jak dużo jesteś w stanie wyprodukować. Jak zmieniać naszą pojemność? Jak ją powiększać? Pierwszy obszar, gdzie twoja pojemność musi się zwiększyć, to jest kwestia twojej tożsamości. Nie wiem, czy zauważyliście, ale już któryś raz o tym mówię. Jak kluczowa jest tożsamość. Pierwsza rzecz, która musi się zmienić w twojej poszerzeniu twojej pojemności, to jest twoja tożsamość. Pierwsza rzecz w tej tożsamości, czyli punkt A, to jest musisz zmienić swój język. Musisz zmienić swój język. To, co mówisz o sobie, ma znaczenie. To, co mówisz o sobie, ma znaczenie. Ilu z nas było pod takim wpływem, że mówiono ci, jeśli jakiś nauczyciel cię nazwał, że absolutnie do niczego się nie nadajesz, i powtarzano ci to ciągle i ciągle i ciągle, szkoła się kończy, ale słowa ciągle rezonują w twojej głowie. Prawda? Z drugiej strony, jeśli masz w domu aprobatę i rodzice ciągle ci mówią, wierzę w ciebie, synu, osiągniesz wielkie, wielkie rzeczy, będziesz kimś naprawdę znaczącym, masz potencjał, masz tyle talentów i tak dalej. Jak się zmienia, jak się zmienia myślenie o nas samych? Musimy zmienić język na swój własny temat. Zabroń wypowiadać negatywne rzeczy na swój temat. Ja nie mówię o innych ludziach, bo nie masz na nich wpływu, ale ty sam nie wypowiadaj negatywnych rzeczy na swój temat. Jeśli chcesz powiększyć pojemność w kwestii tożsamości, to jest pierwsza rzecz, która musi się zmienić. Słuchaj, ty kiedyś będziesz człowiekiem, który będzie zakładał kościoły. Ja? Nie, no ja nie. I od razu pojawia się cała lista twoich słabości, jakby inni ich nie mieli. Zmień język, którego używasz względem siebie. Bo jeśli zmienisz język, którego używasz względem siebie, automatycznie też zmienisz język w kontekście innych ludzi. Jeśli chcesz być przywódcą, inspirującym, zachęcającym, motywującym, musisz stać się człowiekiem, który będzie wierzył w potencjał ludzi. Który bardziej będzie się skupiał na tym, kim oni mogą się stać, niż to, kim oni są. Staniesz się człowiekiem, Ken Blanchard, który napisał taką książkę 20-minutowy menadżer. Ta książka zrobiła furorę. Ken Blanchard, ten sam Ken Blanchard napisał książkę pod tytułem Prowadź, przewodź jak Jezus. I on powiedział taką jedną rzecz. Cokolwiek dobrego zobaczysz, krzycz. Cokolwiek dobrego zobaczysz w życiu innej osoby, krzycz. Wiecie, że to jest polski problem? Wiecie dlaczego? Bo nie zostaliśmy wychowani w takiej kulturze. Bardziej mamy mentalność, mówię również o sobie, że naszym dzieciom odzywamy się do nich, kiedy tylko zwracamy im uwagę, że coś źle robią. A jak mówią dobrze, jak zrobią coś dobrego, to już przez default, przez domysł, to już nie trzeba o tym mówić, właśnie trzeba. Jeśli zmienisz słowa, swoje słowa odnośnie siebie, automatycznie zmienią się słowa względem innych ludzi. Zapisz sobie to zdanie. Ludzie, którzy źle myślą o sobie, automatycznie źle myślą o innych. Jakie są trzy największe przykazania? I siebie samego. Jeśli nie kochasz siebie samego, bardzo trudno będzie ci kochać innych ludzi. Ja nienawidzę siebie, ale ciebie to kocham. Nie. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Tu jest naprawdę zależność. Tak samo jest z zachętą. Jeśli ty wypowiadasz pozytywne słowa na temat siebie, pozytywne słowa, mówisz pozytywnie o sobie. Nie, że po prostu kolorujesz rzeczywistość, ale mówisz pozytywne rzeczy o sobie. Automatycznie to się przełoży, że zaczniesz mówić pozytywne rzeczy do innych ludzi, a oni tego potrzebują. Jesteś ich przywódcą. Po drugie, w tej tożsamości, punkt B, zmień myśli na swój temat. Kiedyś w angielskiej Biblii, teraz już w polskiej, przy powieści Salomona, chyba 23 rozdział, chyba, a może nie, jakie są myśli człowieka, takim on jest. Duże uproszczenie tutaj Salomon zrobił. Nie chcę w to wchodzić. Jakkolwiek to, co myślisz o sobie, takim się stajesz. Jeśli ja myślę o sobie, że jestem grzesznikiem, no to co robi grzesznik? Naturalna rzecz. Jeśli ja myślę o sobie, że jestem ambasadorem Chrystusa wszędzie, gdziekolwiek się pojawię, to jak się zachowuję? Jak ambasador Chrystusa wszędzie, gdziekolwiek się pojawię. Jeśli myślę o tym, że Bóg mnie wybrał, to jak się zachowuję? Jakby Bóg mnie wybrał. Jeśli myślę o sobie, że jestem święty, to zachowuję się, że jeśli grzeszę, to myślę sobie, to nie wypada świętym ludziom się tak zachowywać. Jeśli jesteś w małym mieście, to ma niesamowite znaczenie, jakim świadectwem jesteś, gdziekolwiek się pojawiasz. Jedna twoja wizyta w sklepie jest w stanie wyciąć z 20 osób. Jeśli nie rozumiesz, że jesteś ambasadorem Chrystusa. Kiedyś Aleksander Wielki, przejeżdżając przez jakąś mieścinę bądź wioskę, przejechał i, znaczy ta historia ma wiele już oblicz, przejechał i zobaczył człowieka, który tam siedzi i żebrze, zszedł z konia, podszedł do niego, tak kopnął go w nogę, mówi, a tobie jak na imię, synu? No Aleksander, powiedział do niego tak, albo zmień zachowanie, albo zmień imię. I czasami Bóg musi przyjść do nas, kopnąć i powiedzieć, a tobie, synu, jak na imię? No, jestem Bożym dzieckiem. To albo zmień imię, albo zmień zachowanie. Twoja tożsamość obowiązuje nas do innego zachowania. Amen? Uchwyć to. Ja powiem wam, mam listę, kim jestem w Chrystusie i sobie ją czytam od czasu do czasu. Kiedyś ją czytałem bardzo intensywnie. Teraz ją czytam od czasu do czasu i to mnie ciągle przemienia. To mnie ciągle przemienia. Te słowa jakby rezonują w mojej głowie. Jestem święty, jestem wybrany przez Boga. Kiedy jest mi źle, przypominam sobie to, co Bóg w tobie zaczął, on to skończy. To są rzeczy, które Bóg o nas myśli. My musimy przemieniać nasze myśli. To się nie staje automatycznie. To jest mylne myślenie, oddam swoje życie Jezusowi Chrystusowi i Bóg wyczyści mój umysł i poukłada go po kolei. Nie. List do Rzymian, 12 rozdział, 1, 2 werset. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu. To jest twoja odpowiedzialność. Trzecia rzecz odnośnie twojej tożsamości. Kto z was ma więcej niż trzy silne, pozytywne cechy? Podnieś rękę do góry. Okej? Kto z was ma więcej niż trzy negatywne cechy? Podnieś rękę do góry. Zgadnijcie, kiedy było więcej rąk. Za pierwszym razem? Moja perspektywa jednak była inna. Jeśli naprawdę szczerze podnieśliście ręce i jesteście świadomi, jakie są twoje silne strony i twoje słabe strony, to jesteś błogosławiony. Wiecie, jaki jest mit pastora w Polsce? Nie ma słabych stron. Ludzie mają słabe strony. Ja to wszystko zrekompensuję. Zanim pojawił się McDonald's, ja już miałem taką ksypkę. Robię wszystko. Zrozum silny, że masz silne i słabe strony. Są ludzie, to mnie uwalnia. Wiecie, co ja potrafię robić w życiu, jeśli chodzi o Kościół? Potrafię głosić kazania, potrafię zainspirować ludzi. Mam jakąś intuicję odnośnie przywództwa i mam jakieś pojęcie o zakładaniu kościołów. Mam jeszcze kilka różnych innych darów. Maksymalnie mam 6 silnych stron. Słabych tysiące. Ale jestem świadomy tego, w czym jestem słaby i w czym jestem silny. Bo kiedy jestem świadomy tego, w czym jestem słaby, to deleguję te rzeczy innym ludziom, którzy są w tym mocni. Przywództwo, które myśli, że jest alfą i omegą, dojdzie do 100 osób i się pochlasta. I później wszystko będzie schodzić w dół. Bądź świadomy swoich silnych, usiądź sobie w domu, napisz sobie sam, to są moje silne strony, słabe strony, później połóż się obok żony, rozśmiesz ją twoimi silnymi stronami. Żartuję, taka polska rzeczywistość. Przeczytaj, jakie masz silne strony, jakie masz słabe strony, spotkaj się z twoim przyjacielem, przeczytaj, jakie masz silne, słabe strony i będziesz miał obraz rzeczywistości. No bo jeśli jesteś narcyzem, to nie masz żadnych słabych stron. Potrzebujesz spotkać się z żoną albo mężem. Nie masz męża i żony, to korzystaj z tego czasu, spotkaj się z przyjaciółmi. Amen. Druga rzecz odnośnie naszej pojemności. Masz to zapisane? Zmień język, zmień myśli i bądź świadomy silnych, słabych stron. Trzecia rzecz. Nasze połączenia. Druga rzecz. To się musi zmieniać w naszym życiu. Zadaj sobie pytanie, kogo słuchasz. Okej. Pierwsza rzecz to jest tak. Drugi punkt połączenia. Punkt A. Kogo słuchasz? Ja Ducha Świętego. Jasne. Fajnie. Super. Wszyscy słuchamy Ducha Świętego. Kogo słuchasz, żeby się rozciągać? Kogo słuchasz, żeby się rozciągać? Wiecie, w jakich czasach my żyjemy, że wszystko masz za darmo. W internecie wszystko jest za darmo. Jak jeszcze znasz angielski, po prostu możesz się rozwinąć w kosmos. Możesz nawet studia skończyć na Harvardzie, nie wychodząc z domu. Często za darmo. Naprawdę, są kursy, są studia. Kiedyś było SKK. Dygresja, żart. Mój znajomy poszedł na komisję wojskową. Pamiętacie, jak trzeba było chodzić? Nie? Kiedyś trzeba było iść do wojska, a później popatrzyli na to pokolenie. Nie pójdą do wojska. Więc moje pokolenie chodziło jeszcze do wojska i mój znajomy został wyzwany i mówi, dobrze, gdzie się pan uczy? W ESKK. Wracamy, mylisz mnie, bo nie mów mi takich rzeczy. Kogo słuchasz? Kogo słuchasz? Rozciągaj... Kamila, później ci Adam wyjaśni, co to jest SKK. Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego. Kogo słuchasz? Ja, kiedy byłem krysznowcem, to każdego dnia zasypiałem wieczorem, słuchając guru, którzy potrafili naprawdę dobrze mantrować. Nie będę w to wchodził. Ale słuchałem też wykładów na temat Kryszny i tego wszystkiego, tej ściemy i tak dalej. Jak się nawróciłem, to myślałem, że normalne jest to, że teraz bierzesz Walkmana, wrzucasz kazania na kasetach. Jeszcze pamiętam, miałem 7 wykładów od pastora Leszka Mochy. Jak ostatnio z nim rozmawiałem, mówię, że to tam był taki bezsens, to co on tam mówił. Ale powiedziałem mu to, także też wam mówię. I słuchałem, to było na temat 7 cudów, których dokonał Pan Jezus w Ewangelii Jana. I słuchałem tego dzień w dzień, aż po prostu to się wryło w moje serce. Rozciągałem swoje myślenie. Ty i ja potrzebujemy rozciągać swoje myślenie. Masz podcasty, masz kazania, które są za darmo. Możesz tego słuchać i rozciągać swoje myślenie. Kogo słuchasz? Rozciągaj swoje myślenie. Kogo słuchasz? Po drugie, kogo czytasz? Ja czytam Biblię. Fajnie, musisz, żeby przetrwać. To jest twój pokarm. Ale musisz czytać. John Maxwell powiedział, leaders are readers. Ci, którzy są liderami, to są czytaczami. Załóż sobie taki system, że czytasz co najmniej jedną książkę w ciągu miesiąca. To nie jest skomplikowane. Ja miałem w wakacje taki system, że czytałem 6 książek naraz. I to wcale nie jest skomplikowane. Zajmowało mi to od pół godziny do 45 minut. Czytałem po jednym rozdziale z tego. Czytasz 6 książek naraz. Ale musisz czytać, wiesz dlaczego musisz czytać książki? Ponieważ po roku twojego głoszenia kazań bez czytania książek stajesz się nudny jak flaki z olejem. Nie masz już żadnych fajnych historii. Ileż można opowiadać twoje historie, które ci się wydarzyły tam kiedyś? Potrzebujesz czytać książki, potrzebujesz rozciągać swoje myślenie. Kogo czytasz? Po trzecie, kogo spotykasz? Ja mam kilka osób na Skype'ie, z którymi rozmawiam tak raz w miesiącu. Jak z nimi rozmawiam, to siedzę z notatnikiem i słucham tego, co oni mają mi do powiedzenia. Zadaję im pytania i słucham tego, co oni mają mi do powiedzenia i sobie to zapisuję. Bo to jest cenne. Połączenia, które daje ci Bóg, posłuchaj, połączenia, które daje ci Bóg, ludzi, których Bóg obok ciebie ustawia, to jest trampolina do kolejnego sezonu w twoim życiu. Jeśli tego nie wykorzystasz, będziesz ciągle stał w miejscu. Czasami Bóg w jakiś sposób powoduje, że pewni ludzie, poznajesz kogoś, pewni ludzie przylepiają się do ciebie. Pewni ludzie zaczynają się tobą interesować. Przykład Chrubieszowa. Pastor Krzysztof Zaręba, doszło do jakiejś do chemii między nimi. I powstało połączenie, z którego rodzą się dobre rzeczy. Amen? Nie jesteś w stanie tego wytworzyć, to tylko Bóg jest w stanie zrobić. Ale Bóg wie, jakich ludzi umieścić obok ciebie, abyś poszedł dalej. Sam Chant powiedział tak, czy tego chcesz, czy tego nie chcesz, jesteś produktem ludzi, których Bóg postawił na twojej drodze w twoim życiu. Pomyśl o ludziach, których Bóg postawił w twoim życiu i to spowodowało, że jesteś w miejscu teraz, w którym jesteś. Kiedy ja patrzę na moje życie, to widzę, jak Bóg stopniowo stawiał różnych ludzi. Ci ludzie jakby w pewnym momencie, kończył się ich sezon w moim życiu, wszystko, czego miałem się od nich nauczyć, się nauczyłem, ja poszedłem dalej i ta relacja się skończyła. Pojawił się kolejny człowiek, wyciągnąłem wszystko, co miałem, co Bóg chciał ode mnie i poszedłem dalej, I jeśli Bóg ciągle daje ci ludzi z wyższej półki, którzy są ponad tobą, potrzebujesz takich połączeń. To, że jesteś w projekcie 700 miast, to tak naprawdę input do twojego życia jest wypuszczany z innej górnej półki do twojego życia. Za kilka lat te rzeczy będą dla ciebie oczywiste. One będą proste. Ale dzisiaj potrzebujesz ludzi. Potrzebujesz ludzi, z którymi się połączysz, którzy będą cię inspirować. Dla mnie rozmowa raz w miesiącu z ludźmi. Dostałem od takiego człowieka książkę na temat zakładania kościołów. To było niesamowite, bo dostałem tą książkę i w tym samym czasie Bóg mówił jakby do mnie to samo na temat tej koncepcji i czytałem tą książkę, byłem pochłonięty, podkreślałem, mówię, wow, niesamowite. I nagle ten człowiek, który dał mi książkę, wysyła mi maila i mówi, czy jesteś już gotowy, aby porozmawiać na Skype'ie z autorem tej książki? Ja mówię, ale jak? Mówi, bo ten człowiek, który napisał tą książkę, podoba ci się? Ja mówię, to jest niesamowite. To jest człowiek, który jest moim przyjacielem. Dzisiaj, w czasie projektu 700 miast, autor tej książki wysłał mi daty, kiedy może ze mną porozmawiać na Skype'ie. Górna półka, kosmiczna półka, po prostu ja jestem tam, a on jest po prostu na szóstym piętrze. Uwielbiam to. Uwielbiam to, kiedy, pamiętam, kiedy pierwszy raz spotkałem się z Davidem Storerem, usiedliśmy w FIFA Rafa, wchodzisz, wychodzisz i wszyscy wiedzą, że tam byłeś. Zapach. I siedzimy i on mi zadał jakieś pytanie. W ogóle nie to nie, że nie zrozumiałem jego angielskiego. Ja nie wiedziałem, o co mu chodzi. Ja mówię, ale o co chodzi? Ale o co ci chodzi? On mówi, wiesz, to może w inny sposób. Ten człowiek zobaczył, że mój level to nie jest jednak jego level. Zszedł na dół do piwnicy i przedstawił mi to w inny sposób, żebym ja mógł to zrozumieć. Ale to mnie rozciąga. Ja potrzebuję ludzi, którzy mnie rozciągają w siwy dym. Ja uwielbiam ludzi, którzy rozciągają moje myślenie. Uwielbiam to, kiedy po prostu, kiedy Bóg mi daje takich ludzi i Bóg chce tobie dawać takich ludzi. Oni są tylko na chwilę, doceń to. I nigdy o nich nie zapomnij. Doceń to. Ja czasami mam tak, że wysyłam SMS-a, wiadomości do ludzi, którzy mieli wpływ na moje życie. Nie jestem na tyle głupi i pyszny, żeby myśleć, że sam siebie stworzyłem. Jestem produktem wielu ludzi, których Bóg postawił w moim życiu. Druga rzecz, połączenia. Trzecia rzecz, kompetencje, czyli twoje umiejętności. Punkt A, czy polepszasz to, co robisz? Czy polepszasz to, co robisz? Jeśli Bóg ci dał jakikolwiek dar, Steve chyba o tym dzisiaj wspomniał, to polepszaj to, ulepszaj to. Wiecie jak zmienił się na przestrzeni 30 lat sposób komunikacji, jeśli chodzi o kazania, zmienił się diametralnie. Zmienił się absolutnie diametralnie. Możesz się trzymać dalej tej starej metody i tak to robić, ale ludzie już tak nie funkcjonują i ludzie już tak nie funkcjonują i ludzie już tak nie myślą. To się totalnie zmieniło. Jakikolwiek Bóg daje ci dar, polepszaj go. Ulepszaj go. Okej? To, że Bóg ci dał jakiś dar, fajnie, ale ty musisz coś z nim robić. Jak polepszyć dar, który Bóg ci dał? Czytaj na jego temat. Czytaj na jego temat. Jeśli wierzysz, że Bóg dał ci dar uzdrawiania, czytaj na temat daru uzdrawiania. Jeśli wierzysz, że Bóg ci dał prorokowania, czytaj na temat daru prorokowania. Jeśli myślisz, że Bóg dał ci dar przewodzenia, czytaj na temat daru przewodzenia. To, co wiesz dzisiaj, jest niczym w porównaniu do tego, co musisz zrozumieć, aby dojść tam, gdzie Bóg chce ciebie widzieć. Polepszaj, ulepszaj swój dar. Punkt B. Maksymalizuj. Dobrze powiedziałem? Maksymalizuj swoje silne strony. Dlaczego? Jeśli weźmiemy skalę od 1 do 10 i w moim życiu dar niesienia pomocy jest na poziomie 2, to choćbym czytał, kopał, rzucał się, słuchał, spotykał, to maksymalnie dojdę do 5. Jaki jest sens polepszania czegoś, co jest moją słabą stroną? Polepszaj to, co jest twoją silną stroną. Zauważyłeś kiedyś taki tekst, jak apostoł Paweł powiedział? Nie powołał mnie Bóg, abym chrzcił ludzi. Pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałem ten werset, mówię, Boże, przecież chrzczenie ludzi jest dobre. Ale Paweł mówi, ale Bóg mnie do tego nie powołał. Bóg mnie powołał, bym zakładał kościoły, Bóg mnie powołał, bym głosił Ewangelię, Bóg mnie powołał, bym głosił Ewangelię poganom, Bóg mnie powołał, bym pisał listy, ale Bóg nie powołał, miałbym chrzcił. Nie do wszystkiego chrześcijańskiego zostałeś powołany. Skoncentruj się na swoich silnych stronach i je rozwijaj, bo jeśli masz coś na poziomie 6 naturalnie, to doprowadź to do punktu 9 i staniesz się gigantem. Niektóre rzeczy naturalnie są ci dane w twoim życiu. Bóg ci je dał. Twoje talenty, umiejętności, Bóg ci to dał. Ale ulepszaj to, co jest silne, ponieważ nie masz czasu, aby z punktu 2 coś, co jest słabe, doprowadzać do punktu 5. Amen? To jest bardzo ważne. Punkt C. Jeśli jesteś przywódcą, a wierzysz, że zakładając kościół, czy chcesz, czy nie chcesz, to jesteś, rozwijaj się w przywództwie. Rozwijaj się w przywództwie. Żyjemy w czasach, kiedy książek na temat przywództwa mamy mnóstwo. Za moich czasów była psychologia biblijna, komentarze biblijne z wydawnictwa Legatio, jakieś, co jeszcze było? Billy Graham na temat końca czasów, gdzie się pomylił. Billy Graham, który napisał książkę o Duchu Świętym, też się tam pomylił. Były książki, w których funkcjonowałem. Nie było nic. Teraz, jeśli jesteś przywódcą, rozwijaj się w kontekście przywództwa. Rozwijaj się. Przeczytaj książkę Johna Maxwella Być liderem. Przebrnij przez to. Przeczytaj książkę Billa Hybelsa Odważne przywództwo. Nie doprowadzisz Kościoła dalej niż do poziomu twojego przywództwa. Nie doprowadzisz Kościoła dalej. Musisz mieć zrozumienie Kościoła, musisz mieć zrozumienie pewnych mechanizmów, pewnych rzeczy. Po co odkrywać koło na nowo, jak już ktoś o tym napisał? Przeczytaj sobie książkę Głębokiej i Szerokiej, dowiesz się o pewnych. Nie zniechęcaj się tym, że Andy Stanley zaczął zakładanie Kościoła z 1200 ludzi. To było najgłupsze, co tam napisał. Ale pewne zasady mają sens. Pewne zasady mają sens. Czwarta rzecz, jeśli chodzi o pojemność. Przemieniaj swój charakter. Rozciągaj swój charakter. Ważne pytanie. Steve o tym wspomniał. Czy wiesz, jakie masz czarne punkty w swoim charakterze? Kiedyś było popularne stwierdzenie PKP. Pycha, kobiety i pieniądze. PKP niszczyło nie tylko przyjemność podróży, ale zniszczyło wielu pastorów. PKP. Myślę, że jest coś więcej niż PKP. Nie chodzi o PKS, nie chodzi o MPK. Ale jest więcej słabych punktów. Wiecie, to jest ciekawe, że Steve o tym dzisiaj mówił, a ja myślę o tym chyba od 2 miesięcy, na temat słabości, które... My bardzo często myślimy, że chrześcijaństwo to jest coś takiego. Daję swoje życie Jezusowi i Bóg wyczyszcza mój umysł, wyczyszcza moje serce i ja zaczynam tabula rasa. I Bóg wkłada tylko fajne rzeczy do mojego życia. Jestem jak taki łemik, tak? Nie, to jest książka Maxa Lucado. Jak będziesz, masz małe dzieci, to wiesz, o co chodzi. Ale to tak nie jest. Pewne słabości są w twoim życiu, i Bóg chce, abyś nauczył się nimi zarządzać. Abyś nauczył się nimi zarządzać. To te słabości pokazują mi, że muszę ukorzyć się przed Bogiem. To jest, wiecie, David Yonggi Cho, on ma taki niepozorny kościół, 1 000 000 ludzi prawie, w Korei Południowej, w Seulu. Powiedział tak, przyszedł przed całym kościołem, na każdej konferencji o tym mówi, słuchajcie, ja mam problem z atrakcyjnymi kobietami, kiedy je tylko zobaczę. Mam z nimi problem. To jest moja słabość. 3 razy Pana prosiłem. I nic się nie zmieniło. Wystarczy ci moja łaska. Wiecie, to jest mądre. Ja zaczynam widzieć słabości w moim życiu i wiem, że Bóg ich nie usunie z mojego życia. Ja wiem, że to jest wbrew teologii uwolnienia, ale zaczynam tak to widzieć. Są pewne słabości w moim życiu. Są pewne słabości w twoim życiu. Będziesz zdrowszy, jeśli je poznasz. Jeśli będziesz w stanie je wyartykułować, to jest mój problem. Jeśli wytworzysz zdrowe granice w swoim życiu. Okej? Długo by o tym mówić. Jeśli chodzi o charakter, punkt B. Czy jesteś przed kimś odpowiedzialny? Co to oznacza? Czy ktoś zadaje ci trudne pytania? Na przykład, czy czytałeś Biblię w tym tygodniu? Jeśli jesteś facetem. Czy patrzyłeś pożądliwie na kobietę? Czy miałeś kontakt z pornografią? Czy jest ktoś taki w twoim życiu? Czy jest ktoś taki w twoim życiu? Przed kim jesteś odpowiedzialny? Czy przeczytałeś tą książkę? Co wyciągnąłeś z tej książki? Potrzebujesz takich ludzi. Potrzebujesz ludzi, przed którymi jesteś odpowiedzialny, jeśli myślisz poważnie o swoim chrześcijaństwie, przywództwie i zakładaniu kościoła. Punkt C, jeśli chodzi o charakter. Czy jesteś otwarty na korektę? To jest to, co mówiliśmy o Judaszu. Nic tak nie boli, jak moment, kiedy ktoś ciebie koryguje. Nic tak nie boli, jak ktoś cię koryguje i wiesz, że ma rację. Pamiętam taką sytuację, kiedy sporo nawywijałem w moim życiu i wiedziałem, że zbliża się spotkanie z ludźmi, względem których nawywijałem, i wszedłem w internet i dostałem maila, który mówił na temat tego o niewłaściwym i właściwym korygowaniu. Więc moja durna pycha pomyślała, a Bóg mnie ostrzega, że oni po prostu skorygują mnie w niewłaściwy sposób. Pół godziny później poszedłem na to spotkanie i czułem, jak maleje, że czuję, to jest taki moment, że oni mówią i wiesz, że mają rację. Nawet w moim kreatywnym kłamstwie zaczyna mi brakować argumentów, wymówek i różnego rodzaju historii. Mówię, no dobra, przepraszam. Ale wracałem i mówię, Boże, ja dziękuję Ci, że Ty mnie przed tymi ludźmi ostrzegłeś. To jest tak idiotyczne. Wróciłem do domu, patrzę na tego maila i zaczynam rozumieć, że Bóg mi to wysłał, abym dobrze zareagował na korektę. Abym dobrze zareagował. Nic tak jak korygowanie ludzi i ich postawa względem korygowania nie pokazuje stanu naszego serca. Powinieneś być wzorem. Powinieneś być wzorem. Jeśli chodzi o korektę. Nie zachowuj się jak małe dziecko, które bierze zabawki, wytrzepuje z piasku, idzie do innej piaskownicy. To jest niedojrzałość. Ty masz być dojrzałym człowiekiem. Dojrzałym człowiekiem. Piąta rzecz. Oddanie. Czy ono się zwiększa, czy twoje oddanie się zwiększa w Bożych oczach? To znaczy, czy twoje oddanie Chrystusowi jest coraz większe? Wiecie, jak się ma 10 ludzi w kościele, 20, to jest luzik. To jest luzik. 30, luzik, 40, 50. Tak naprawdę to wszystko stanie się coraz bardziej absorbujące i będzie wymagało to z twojej strony coraz większego poddania się Bogu w tym wszystkim. Amen? Punkt B. Co zamierzasz zrobić nowego, czego jeszcze nie robiłeś? Mój szwagier, który ma 56 lat, w tamtym roku opowiadał mi, z Rubieszowa na marginesie, powiedział mi, że nigdy się nie nauczył pływać, nie lubił nigdy wody i nigdy się nie nauczył pływać i postanowił zapisać się na basen. I gdzie jest, tak jak Jakub, nie wstydź się, no, poważnie, żartuję. I zaczął uczyć się pływać. Facet uczył go pływać. Ja go spotkałem, mówi, jaka świeżość przyszła do mojego życia. Dlaczego? Bo zaczął robić coś po raz pierwszy. Bóg dba o twoje życie i czasami każe ci robić pewne rzeczy po raz pierwszy. Nie bój się tego. Kiedy zakładasz kościół, to tych rzeczy jest mnóstwo, które robisz po raz pierwszy. Pewien człowiek mówi, że pierwsze 7 lat zakładania kościoła to jest czas eksperymentów. Próbujesz nowych rzeczy, wszystko jest nowe. Nie znasz rezultatu tego, co się stanie, jak to zrobisz. Wszystko jest ekscytujące. Dlatego ludzie, którzy zakładają kościoły, są najbardziej podekscytowani, najbardziej podjarani, bo ciągle robią nowe rzeczy. Robienie nowych rzeczy jest ekscytujące. Zaproszenie Jakuba Kamińskiego było, ekscytujące. Bez dwóch zdań. Szczególnie ten charyzmatyczny świat jest ekscytujący. Robienie rzeczy po raz pierwszy, ja mówię zupełnie poważnie. Jak się nigdy nie modliłeś o chorych, zacznij się modlić o chorych. To jest ekscytujące. Kiedy nigdy nie wyrzucałeś demonów, idę w tamtą stronę, zacznij to robić. Robisz to po raz pierwszy. Cokolwiek robisz nowego, to jest ekscytujące. Wiesz dlaczego? Bo to wymaga świeżej wiary względem Pana Boga. Bóg chce, aby twoje modlitwy zamieniły się w coś takiego. Panie Boże, jak ty mi dzisiaj nie pomożesz, to jest po mnie. Bóg tego chce. Bóg się komfortowo czuje w takich modlitwach. Zależność od Niego. W kwestii oddania. Jakie masz przed sobą kroki wiary? Wiecie, że czas, kiedy Kościół się najbardziej rozwija, okres czasu, kiedy Kościół się najbardziej rozwija, jest najbardziej podekscytowany, najbardziej podejmuje kroki wiary, to są młode kościoły, które mają do 5-10 lat. Osiągną po 10 latach jakiś statut i już jest stagnacja. Już teraz utrzymujemy to, co jest. Mamy te 30 osób, utrzymujemy to, co jest. Nie, do przyjścia Pana. Czyli nie wiadomo kiedy. Tak mówi Biblia. Podejmuj nowe kroki wiary. Wiecie, my dzisiaj, to była też Boża rzecz, dzisiaj podpisaliśmy umowę nowego budynku i już w marcu spotkamy się w innym miejscu. W innym lokalu. 1 problem jest taki, że ten lokal jest w Katowicach. Żart. Żart. Beznadziejny żart. Bóg w jakiś sposób tak nas prowadzi, że On wie, że my ciągle potrzebujemy czegoś nowego. I uważam, że tamten rok był dla nas słabym rokiem, bo nie było nic nowego. Ale teraz Bóg się tak nie do końca nawet pytał, czy my chcemy, czy nie chcemy. Bóg nas o tym ostrzegł, że taka sytuacja będzie miała miejsce i czujemy, mnie ostrzegł, że taka sytuacja się wydarzy i wchodzimy w nowe miejsce. Wszystko jest ekscytujące. Myślę, że oni sobie doskonale poradzą ze wszystkim. Wchodzisz w nowe miejsce, zaczynasz robić nowe rzeczy. W roku 2019 jest plan, że otworzymy jeszcze jedno 700 miast na Mazurach. To jest, wiecie, dlaczego tak jest? Bo Bóg wie, że potrzebujemy nowych rzeczy.
Będzie bliżej.
O ile ktoś cię będzie jeszcze chciał.
Ja mam przybicia.
Mogę tam do ciebie podejść. Nie mocą, nie siłą. Stary, jaką Biblię ty czytasz po prostu? Nie w słowach, ale czynach. Stefański, upamiętaj, póki jest czas. Stary, zmień pojemność, bo już... Nie. Tak zupełnie szczerze, to co wam powiedziałem o pojemności, to skazanie na całe życie, ciągle i ciągle tego potrzebujesz. Chciałbym, żebyś w roku 2019 był już zupełnie innym człowiekiem. Abyś zupełnie inaczej myślał. Aby twoje myślenie było zupełnie inne. Nie wiem, to miejsce jest wypełnione ludźmi wiary, którzy robią szalone rzeczy. Wiecie, to jest takie zaraźliwe. To cię powinno zmieniać. Jak można zrobić kluby dla dzieci i po pierwszym, drugim klubie już, my to tyramy już 10 lat te kluby, ten robi i ma więcej ludzi niż my po tych 10 latach. Wszystko, jak krew w piach. przyszedł diabeł i mówi, że jest pizza. Panie Boże, dziękujemy Ci za tą pizzę i modlę się, Duchu Święty, abyś rozciągał naszą pojemność. Ojcze, w imieniu Jezusa, dzięki Ci, Panie. Amen.